Słuchasz Weszło FM.
Dzień dobry Państwu. Występ w Katarze to cel dla większości zespołów strefy UEFA, ale udać może się jedynie 13 drużynom, które wypełnią przeznaczone dla Europy miejsca podczas Mistrzostw Świata. Przed mikrofonem Kamil Kania, kłaniam się i zapraszam na małe podsumowanie tego, co do tej pory wydarzyło się w eliminacjach Mundialu. Droga do Kataru, startujemy.
Słuchasz Weszło FM.
A już na starcie dzisiejszej audycji Droga do Kataru gościmy Filipa Cieślińskiego z agencji Sport Brokers, ale nie o marketingu sportowym będziemy rozmawiać, a o piłce tureckiej, na której Filip zna się najlepiej w naszym kraju. Dzień dobry, Filip.
Dzień dobry, Kamil. Kłaniam się jak zwykle, przekłamanie, ale jestem ci za nie bardzo wdzięczny.
Rozdzwonił się twój telefon od znajomych dziennikarzy po meczu Turcji z Holandią, bo ja w miarę regularnie oglądam turecką reprezentację i wiem, że ma trochę potencjału, ale przy 3-0 sam się zastanawiałem, co tam się dzieje.
No, kochany Dominik Piechota na Twitterze gdzieś wrzucił takiego tweeta, że na mistrzostwach w Katarze rozdzwonią się telefony Filip Cieśliński. Na razie przyznam szczerze, że to się nie wydarzyło, ale jak czas pokazuje i dobrze, że się nie wydarzyło, bo Turcy po tym spektakularnym starcie zaliczyli teraz mocne dohamowanie w spotkaniu z Łotwą.
No właśnie, hura optymizm z pewnością wyhamował ten wspomniany remis z Łotyszami. W najmniej spodziewanym momencie przyszła dla Turków ta wpadka, chociaż Łotwa to jest taka ich, jak lubią mówić Hiszpanie, bestia negra.
Ktoś wyliczył wczoraj, że ostatni raz Turcy wygrali z Łotyszami 97 lat temu. Oczywiście nie ma tego nagranego, bo były to czasy, kiedy te spotkania jeszcze na kasetach VHS ani z telewizji nie lądowały. Natomiast rzeczywiście od 2000 roku to było bodaj szóste spotkanie Turków z Łotyszami i po raz szósty sobie nie poradzili. Jedna porażka, a potem pięć kolejnych remisów. Więc można tutaj mówić śmiało o jakiejś traumie i fatum związanym z Łotyszami, ale trochę rozkodować to fatum próbował wczoraj po spotkaniu Şenol Güneş, mówiąc selekcjoner reprezentacji Turcji, żeby dołożyć tutaj dosyć oczywiste didaskalia. Mówiąc o tym, że zagraliśmy dokładnie tak, jak Łotysze oczekiwali od nas, żeby zagrać. I to trochę chyba definiuje, dlaczego Turcy zawsze z tymi Łotyszami mają problem. To znaczy, to jest reprezentacja o niezłych warunkach fizycznych, grająca właściwie w jeden sposób. Mówię tutaj o Łotwie. Stare fragmenty gry i dzina do przodu, żeby coś tam z kontry ukłuć rywali. Natomiast Turcy w tych dwóch pierwszych spotkaniach, ale i w ogóle w swojej filozofii, raczej nie są reprezentacją prowadzącą grę. To jest raczej drużyna, która reaguje na to, co robi przeciwnik, jest w stanie zaskoczyć mocnym atakiem. Czasem zagra kombinacyjnie, ale jednak jako ten kopciuszek drużyna, która większym zaangażowaniem, większą energią jest w stanie wywalczyć zwycięstwo, czuje się po prostu lepiej. I świetnie było to widać, zestawiając te trzy spotkania ze sobą. Wtedy, kiedy wychodzili na boisko jako nieoczywisty faworyt, albo i nawet drużyna skazywana na porażkę, jak w przypadku meczu z Holandią, to radzili sobie zdecydowanie lepiej z tą kreacją akcji. A wczoraj się po prostu męczyli, choć akurat ten styl gry to jest jedna z wielu składowych, dlaczego ten mecz się tak skończył.
No, męczyli się... To prawda, ale początek mieli imponujący tego meczu, nawet wczorajszego.
Tak jest, no właściwie piłka po raz pierwszy wylądowała pod nogami Kenana Karamana, który jest jednym ze zwycięzców tych zgrupowań. Znaczy wydawałoby się, że jeśli zostawimy Kenana z zawodnikami, z którymi gra w linii, chociażby Hakanem Calhanoglu, to nie jest to najjaśniejsza gwiazda tej reprezentacji. On bardzo często w starciach reprezentacji właśnie dowodzi liczby i to jest zawodnik, który często obok Uraka Ilmaza najbardziej wpływa na to, że Turcy spotkania wygrywają, więc tak, wczoraj piłka wylądowała gdzieś na 16 metrze pod jego nogami, przełożył sobie z jednej nogi na drugą i otworzył wynik spotkania, sugerując, że to będzie kolejne łatwe zwycięstwo. Tak się finalnie nie stało. Potem zaczęły się męczarnie i niestety Łotysze w bardzo wyraźny sposób pokazali, gdzie te niedoskonałości tureckiej reprezentacji cały czas są, a te niedoskonałości można określić jednym zdaniem. Gigantyczna różnica między zawodnikami zagranicznych lig, a tymi, którzy cały czas na co dzień grają w lidze tureckiej, bo ile podsumowując to zgrupowanie, taki Ozan Tufan w Fenerbahce może być uznawany za jednego z bohaterów, ostatnie dwa wspaniałe gole, to teraz jak spojrzymy sobie na graczy, którzy kiepsko wypadli w meczu z Łotwą, to zdecydowanie są to właśnie ci, którzy cały czas grają na boiskach tureckiej Superligi. To oni mieli największe problemy z fizycznym dowiezieniem tego spotkania, a oprócz tego przegrywali najwięcej pojedynków. I mówimy tutaj zarówno o wspomnianym Ozanie Tufanie, jak i przede wszystkim Janerze Erkinie na lewej stronie, bardzo doświadczonym zawodniku Fenerbahce, który ewidentnie w tym spotkaniu nie dojechał i te gole padały po jego błędach. Urdżanie Czakirze, który dotychczas bronił bardzo dobrze, ale z Łotyszami też mógł spisać się zdecydowanie lepiej, czy Tajlani Antalya, ale z Galatasaray, który wszedł na boisko za Hakana Çalhanoğlu i wtedy właściwie ten środek polacko-turecki przestał funkcjonować.
Wspomniałeś o tych zawodnikach z Ligi Tureckiej, tak sobie pomyślałem w analogii do reprezentacji Rosji. Turkom jest dobrze w swoim kraju, wygodni, oni dlatego nie wyjeżdżają, czy z jakich powodów ci piłkarze wciąż są u siebie?
W większości przypadków w ostatnich latach ci najlepsi wyjeżdżają i między innymi dlatego ta turecka reprezentacja moim zdaniem jest, zawsze mówię, dosyć bezpiecznie najmocniejsza od lat, ale jak ja sobie popatrzę na personalne zestawienie z 2006 czy 2002 roku, to mi się wydaje, że Turcy mogą być w tej nowożytnej historii zdecydowanie najlepszą jedenastką w chwili obecnej, jedenastką plus tych dwóch, trzech rezerwowych, no bo popatrzmy, w jakich klubach grają liderzy tej drużyny. I tutaj mowa o Hakanie, którego już wspomniałem, ale przede wszystkim imponującej linii defensywnej, bo czegoś takiego jak Ozan Kabak w Liverpoolu, Merih Demiral w Juventusie, oprócz tego Jalar w Leicester, jest też Kanaj Han, który jak już pojawia się na boisku, to prezentuje się bardzo dobrze. Ta trójka z Lille, które walczy jak równy z równym w sferze w Ligę, czyli Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı i Zeki Çelik, no to jest naprawdę paka zawodników topowych europejskich drużyn, które mają olbrzymie znaczenie w Europie i to jest efekt tego, że w ostatnich latach Turcy, o dziwo można powiedzieć, to jest efekt, ściągnęli właściwie z drużyn Super League tylko zagranicznego bana, to znaczy dotychczas bodaj do 2014 roku było tak, że w tureckiej lidze w każdej z drużyn mogło grać tylko 6 zagranicznych zawodników, tylko 6 mogło być na boisku, oprócz tego 2 na ławce. Zostało to stopniowo rozszerzone aż do tego, że teraz tych zagranicznych zawodników może być na boisku 11, a teraz w okresie pandemii w sumie w kadrze może być aż 17 takich graczy, więc można nimi wypełnić i cały podstawowy skład i jeszcze znaczną część ławki rezerwowych. Wydaje się, że to dziwne, jak dopuszczenie większej liczby zagraniczniaków może wpłynąć na poprawę zawodników lokalnych, no ale może w bezpośredni sposób, bo wtedy, kiedy Turcji obowiązywały te limity i zakazy dotyczące zagranicznych piłkarzy, to tureccy piłkarze nie mieli bodźców, żeby stamtąd wyjeżdżać. To znaczy, to oni właśnie w Turcji dostawali najwyższe pensje, to tureckie drużyny się o nich zabijały, bo po prostu musiały mieć 5 dobrych tureckich zawodników w drużynie, przynajmniej 5. Więc mieli tam jak pączki w maśle i w momencie, kiedy ten limit został zdjęty, to się skończyło. Zaczęło dopływać coraz więcej zagranicznych piłkarzy tam, poziom rywalizacji się podniósł, a oni zdecydowanie chętniej wyjeżdżali za granicę, bo już nie mogli sobie pozwolić na aż tak komfortowe życie zostając w Turcji. I tego efektem są właśnie wszystkie te talenty, o których przed chwilą wspomniałem. Ozan Kabak po debiucie w Galatasaray wyjechał za granicę dokładnie po pół roku, znaczy tylko pół roku pograł sobie w Superlig, bo był świadomy, że jeśli ma zrobić karierę, jeśli ma zrobić w życiu duże pieniądze na piłce nożnej, to musi Turcję opuścić. Ten trend może się niestety odwrócić, bo teraz turecka federacja 2 sezony temu, ale zostało to wstrzymane przez COVID, zdecydowała o tym, żeby do tych limitów wracać. Trudno jest to wytłumaczalne, no ale tak sobie w swoich nacjonalistycznych serduszkach postanowili i niestety wracamy do modelu, w którym na boisku będzie mogło przebywać 7 czy 6 zagranicznych zawodników. To będzie działo się stopniowo i w tej najbardziej skrajnej wersji wejdzie w życie za 3-4 lata, ale to niestety może w poważny sposób naruszyć tę tendencję, o której mówię. Może obroni ją słaba lira, bo wciąż Turek zarabiający w lirze nigdy nie będzie miał tak dobrego życia, jak Turek zarabiający w euro, wszak teraz to różnica około 8 jednostek.
Wiadomo, że Turcja zakwalifikowała się na Euro 2020, przygotowuje się do występu na Mistrzostwach Europy, więc to nie są tylko te eliminacje, bo ja się będę upierał, że 7 punktów to jest dobry start. Wystarczyło uśmiechnąć się do Seniela Ginesza, żeby dawny blask tej drużyny wrócił?
To jest na pewno talizman, tak jak przez długie lata w kontekście Galatasaray i Fatiha Terima mówiliśmy o tym, że jest to talizman, który wskazuje ich na sukcesy. I podejście do Szenola jest podobne. Pamiętajmy, że on do reprezentacji trafiał nie gdzieś odkurzony i wyciągnięty ze strychu, tylko po zdobyciu 2 mistrzów z Besiktaszem. Wcześniej miał bardzo dobre sezony w Trabzonsporze i Bursasporze. Więc to jest ten, który cały czas utrzymywał się w tym czasie na topie od mistrzostw w 2002 roku. Także tak, można na pewno traktować to jako dobre wyjście zdecydowanie lepsze od tego, co działo się w ostatnich latach, bo jest zdecydowanie mniej oszołomski, nazwijmy to, niż Fatih Terim i z tymi zawodnikami już klasowymi, z doświadczeniem w dużych światowych szatniach współpracuje lepiej niż robił to Terim. No a jest jednocześnie nazwiskiem dużo mocniejszym niż poprzedni trenerzy w postaci Ersuna Janala czy Abdullaha Avciego. Widać wielki postęp w tej grze i to, o czym mówisz. Jeśli przed tym zgrupowaniem ktoś powiedziałby Gineszowi czy tureckim kibicom, że wyciągną z tych 3 spotkań 7 punktów, to oni by je brali w ciemno, bo wydawało się, że z Holandią i z Norwegią, która też ma przecież kilku naprawdę świetnych zawodników w swojej jedenastce, będą zdecydowanie większe problemy. Także trochę psuje humor Łotwa, ale ogólnie wrażenia dotyczące gry Turków, niezależnie od tego już jak prezentowali się ich rywale, bo oni też nie imponowani, to nie były wymarzone spotkania Holendrów i Norwegów zdecydowanie, to wrażenia z gry Turków są bardzo dobre i to jest drużyna, która nie dość, że może poszaleć w tej grupie, która w ogóle będzie bardzo ciekawą grupą. Teraz Turcy mają 7 punktów, a 3 drużyny za nimi mają po 6 oczek. Mowa tutaj o Holendrach, Czarnogórze i Norwegii właśnie. To oni mogą zrobić niespodziankę na Mistrzostwach Europy. Ja w to mocno wierzę. I jest to wiara podparta nie tylko moją oczywistą i znaną wszystkim sympatią do Turków, ale przede wszystkim ich poziomem boiskowym i tym, że mamy tutaj paru piłkarzy w trajnie. Paru piłkarzy w naprawdę bardzo dobrej dyspozycji i ten element, którego Turkom bardzo często brakowało, to znaczy gościa, który potrafi te ładnie konstruowane akcje, tę dobrą grę w defensywie przekuć na gole. Mowa o Buraku Yılmaz'ie, któremu ten pobyt w Lille zrobił naprawdę bardzo dobrze. Wielka szkoda, że tak znakomity piłkarz siedział w Turcji, potem przez chwilę w Chinach i znowu w Turcji przez właściwie całą karierę i Europa odkrywa go jako 35-latka.
Do Buraka Yılmaz'a jeszcze przejdziemy, bo nie brakuje porównań tego piłkarza do Hakana Şükür'a, ale ja jeszcze chciałbym cię zapytać z perspektywy czasu. Nie pospieszono się w Turcji po przegranych barażach Euro 2004 ze zwolnieniem Seniela Ginesza. Wiadomo, że potem był chociażby Fatih Terim, który zrobił wynik na Euro w Austrii i Szwajcarii, no ale kilka trenerskich niewypałów też było.
Miał w 2004 przyjacielu jako 11-latek, to prawdopodobnie słysząc o Turcji miałem na myśli jakieś hity Turco Polo, które pojawiały się na Polsacie około 14, przeplatane z polskim disco polo, bo były takie, tak jak teraz dominują tureckie seriale, bo wtedy było kilka takich tureckich popowych piosenek, które gdzieś przebiły się do naszej popkultury, ale z piłką nożną niestety nie miałem wspólnego na tyle dużo, żeby móc tutaj postawić jakąś trafną diagnozę lub przynajmniej poszukującą trafności. Ale to, o czym mówisz, no Terim, choć jego ostatnia przygoda z reprezentacją ewidentnie nie była dobra, to złotymi zgłoskami się zapisał w jej historii w 2006 roku, dysponując reprezentacją, która personalnie no, nie sugerowała tam sukcesu na tę skalę, którą odniósł, więc może te drogi reprezentacyjne Senolem Güneşem reprezentacji Turcji musiały się na parę lat rozejść, żeby on popróbował różnych przygód trenersko, żeby zapracował chociażby na to, żeby stadion Trabzonsporu nazywał się jego imieniem i nazwiskiem, bo pracował na to i jako świetny bramkarz przez wiele lat temu i potem jako kilkukrotnie trener tej drużyny, który przynosił jej sukcesy. Ta ikona Güneşa w ostatnich 20 latach jest budowana różnorodnie, wiązany był z różnymi klubami. Mieliśmy sporą przerwę w tych jego reprezentacyjnych przygodach, ale to jest nitka, która wędruje potem płótnie w bardzo zgrabny sposób i wyrysowała nam tutaj naprawdę bardzo fajny wizerunek trenera, który jest po prostu najlepszym trenerem tureckim w ostatnich kilkudziesięciu latach i w fajny sposób przeważa w tej wielkiej rywalizacji właśnie z Fatihem Terimem, bo tam w Turcji często porównywanie tych dwóch coachów jako najlepszych tureckich trenerów się zdarzało. Ta przygoda z reprezentacją pokazuje, że ma takie elementy, których ten żywiołowy Fatih Terim nigdy nie miał i nigdy już sobie nie wypracuje, więc chyba dobrze, że te losy Güneşa i reprezentacji Turcji potoczyły się w ten sposób. Trzeba też pamiętać o tym, że to pokolenie teraz jest zdecydowanie lepsze, to znaczy brak sukcesów od 2006 roku do dziś nie wynikał tylko i wyłącznie z tego, że Turcję prowadzili kiepscy trenerzy, choć było ich sporo, kiepscy albo zbyt łasi na pieniądze, jak Huski z swego czasu przynajmniej, przykładowo, ale ta kadra nie była tak dobra jak teraz. Tam nie było aż tylu dobrze zapowiadających się piłkarzy jak teraz i Nihaty Kagweci tego świata były raczej takimi przyjemnymi wypadkami przy pracy niż regularnością.
Wielu kibiców, w tym także ja, wspomina z dużym sentymentem Turcję z Mundialu 2002 roku. Widzisz w tej Turcji potencjał na medal Mundialu w Katarze? Dostrzegasz nowego Hasana Sasa, Hakana Şükür'a czy Emre Belözoğlu?
Ja myślę w ogóle, że sukces na najbliższym Euro jest chyba bardziej prawdopodobny nawet niż na Mistrzostwach Świata. Wielkim problemem Turków na Mistrzostwach Świata będzie atak, bo chyba o Euro trzeba mówić jako o ostatniej dużej imprezie Burak'a Yılmaz'a. Ja nie wiem, czy on wytrzyma jeszcze kolejne półtora roku, a nawet jeśli wytrzyma, to może już bardzo osłabnąć, bo chyba nie jest to aż tak żywotny młody człowiek, jak Zlatan Ibrahimović, więc ten kurek z sukcesami sportowymi i z regularnością będzie musiał się kiedyś zakręcić, a Turcy mają wielki problem z następcą Burak'a Yılmaz'a, chociażby Cenk Tosun, który zresztą cały czas nie gra, nawet teraz po powrocie do Beşiktaşu na dzień dobry złapał kontuzję i nie gra regularnie. To on lepiej spisuje się w reprezentacji jako skrzydłowy, a nie grając na szpicy. Wielki talent Enes Ünal, który wydawało się, że będzie taką oczywistą dziewiątką na długie lata w Turcji, też ma problem albo z regularnością, a przede wszystkim z regularnością w zdobywaniu goli. Mimo tego, że te kluby zmienia właściwie co sezon czy dwa sezony, to cały czas ma duży problem z tym, żeby strzelać gole regularnie. Są jakieś młode talenty, na które można zwracać uwagę, jak Ali Akman z Bursasporu, który teraz przyszedł do Eintrachtu. Może to jest gość, który w przyszłości może zostać następcą Burak'a Yılmaz'a. Teraz ze względów covidowych do kadry zwołany został Enes Destan, zawodnik Altınordu z zaplecza Ligi Tureckiej. 18-latek, który strzelił właściwie na zapleczu 5 czy 6 goli. Powołany został na zachętę, ale też trochę dlatego, że alternatyw, jeśli chodzi o atak reprezentacji Turcji, jest naprawdę niewiele. Więc oni mogą mieć problem już w Katarze z siłą rażenia. Także ja bym się spodziewał namieszania na nadchodzących mistrzostwach Europy i wierzę, że na nie Turcy będą gotowi. A do tego Kataru podchodził jeszcze ostrożnie. Najpierw niech wyjdą z grupy, bo to nie jest jeszcze oczywiste. To jak pisze się Holandia czy Norwegia w rewanżu, to może być duże zaskoczenie. Myślę, że szczególnie Holendrzy, to jest drużyna, która przespała to wejście w ten turniej, ale ma trochę czasu do rewanżu z Turcją na swoim terenie i tam nie będzie już na pewno takim łatwym przeciwnikiem i na pewno Turków doceni.
7 punktów po 3 meczach, no i wypada zapytać, co dalej, bo wyłożyć można się zawsze, ty tutaj, mam wrażenie, tworzysz taką barierę ochronną na wypadek tego, gdyby Holendrom udało się wygrać w rewanżu i odrobić te straty, patrząc na perspektywę meczów bezpośrednich. No ale co, będzie ta Turcja na tym mundialu po tych 20 latach, czy nie?
Ja wierzę, że będzie, choć może przez baraż i wtedy módlmy się, żeby na nich w barażu nie trafić, bo jest to naprawdę bardzo dobra, dobrze zorganizowana reprezentacja, która traciła gole podczas tych 3 spotkań tylko wtedy, jak trochę przysnęła. A to tej linii obrony nie powinno się trafiać. Jak nie będą mieli problemów z kontuzjami, nie będą mieli problemów z COVID-em i nie będą musieli się tak jak podczas tego zgrupowania posiłkować Janerami, Erkinami tego świata, to mogą wygrać właściwie z każdym. I ta Turcja w każdym spotkaniu może być rewelacją i zaskoczeniem. Także tak, myślę, że zobaczymy ich w Katarze. I mocno wierzę, że trochę radości podczas katarskiego mundialu, a wcześniej podczas Euro mi przyniosą.
Filip Cieśliński z agencji Sport Brokers był moim Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo.
Kłaniam się nisko, cześć.
Pozdrawiamy.
Słuchasz Weszło FM.
A my zmieniamy temat. O ile sympatycy Turcji mają mnóstwo powodów do radości, o tyle ci, którzy dobrze życzą Słowacji, przeżyli taki roller coaster, bo fatalnie rozpoczęli nasi południowi sąsiedzi eliminację mundialu, ale odkuli się w meczu z Rosją i właśnie o tym porozmawiamy sobie teraz z Kamilem Freligą, który doskonale orientuje się w realiach słowackiej piłki. Dzień dobry, Kamilu.
Dzień dobry.
Reprezentacja Słowacji nie należała do najsilniejszych na kontynencie, no ale w barażach do Euro zaprezentowała się na tyle dobrze, że w czerwcu zagra w finałach czempionatu, chociażby kosztem Irlandii czy Irlandii Północnej. Jak mocno się zdziwiłeś, kiedy Słowacy przegrywali z Maltą bądź remisowali z Cyprem?
Mocno się zdziwiłem, natomiast też nie oszukujmy się, ta drużyna była mocno osłabiona. Można się było zastanawiać, jak będzie wyglądać po raz pierwszy od wielu meczów bez Marka Hamsika i okazało się, że nie jest w stanie zbyt wiele. Więc byłem rozpaczony, natomiast rozumiałem też te osłabienia, które oczywiście nie tłumaczą tak słabych wyników z tak przeciętnymi przeciwnikami.
Jako eksperta, który zna potencjał tej kadry i wie, którzy zawodnicy są jej wiodącymi postaciami, ciebie chcę spytać, Maltę zlekceważono?
Maltę zlekceważono, było to już po meczu z Cyprem, więc na pewno piłkarze myślę, że nie zlekceważyli, gdyż absolutnie chcieli odchudzić się, a się to nie udało, co moim zdaniem dopełniło jeszcze te kompromitacje, ponieważ można nie wygrać raz, wtedy jest to wpadka, natomiast jeżeli coś powtarza się drugi raz, to już trudno nawet mówić o wpadce, jest to raczej początek kryzysu, jakiś zastój w reprezentacji. Oczywiście kibice, którzy najczęściej tak reagują na występy drużyn narodowych, właśnie takie rzeczy jak lekceważenie albo brak zaangażowania wytykają piłkarzom, piłkarze się bronią, że absolutnie chcieli wygrać i tak dalej. Jak było, nie wiadomo. Natomiast najistotniejsze jest to, że jakby drużyna się nie rozsypała po tych dwóch fatalnych meczach i Rosją pokazała, że jednak nie jest aż tak słaba.
No właśnie, ten mecz z Rosją, szczególnie w drugiej połowie, bardzo emocjonujący także dla neutralnych obserwatorów, ale ja nie uwierzę, że przy bramce Mario Fernandesza na 1-1 u ciebie jako sympatyka Słowaków nie było takiej nutki niepewności, co będzie dalej.
Oczywiście była, wręcz były myśli, że to następnego gola strzeli Rosja. Natomiast zaskoczeniem było już to, jak Słowacja wyszła na drugą połowę i moim zdaniem też to, jak zareagowała na stratę gola, bo mimo prowadzenia w drugiej połowie od początku był to, powiedzmy, atak Słowacji i po straconym golu to też nie było tak, że Rosja strzeli, wyrównała i zaczęła atakować, żeby zacząć prowadzić, tylko znowu Słowacja przeprowadziła groźną akcję. Więc reakcje moim zdaniem w tym meczu jest bardzo pozytywne i zaskakujące. Gdyż Słowacja raczej w ostatnich miesiącach nie była drużyną, która właśnie gra ofensywnie. To był największy problem. Stwarzanie sytuacji, w ogóle jakaś gra taka do przodu. a w tym meczu to było i po przerwie, i po straconym golu. Oczywiście ja spodziewałem się, że następnego gola strzeli Rosja, tak jak zresztą mówił Pawliczenko, który przecież przed meczem mówił, że Rosja szybko strzeli gola, a potem dołoży kolejnego albo dwa. Pierwsza połowa była zupełnie inna, ale w drugiej bałem się, że to się sprawdzi, że Rosja strzeliła i zaraz dołoży kolejne, a było inaczej.
No, Robert Mack zachował się jak skrzydłowy światowej klasy. To, co zrobił w polu karnym reprezentacji Rosji, zasługuje na naprawdę duże uznanie.
Słowacy napisali, że było to w stylu Ribery'ego. Myślę, że porównanie ma sens. I też ogólnie to było zaskakujące, gdyż postawa Słowaków skrzydłowych bardzo słaba. Wygrywanie pojedynków jakkolwiek było rzadkością, a to nagle Robert Mack, który ogólnie ma bardzo dobry przecież ten okres teraz, no bo gole z Maltą po słabych fragmentach, a on dośrodkowuje w meczu z Rosją, dośrodkowanie na głowę, na Szkliniara i potem gol, więc dobry czas w jego czas reprezentacji, a był to piłkarz krytykowany bardzo. Też to piłkarz nie grający przecież w swoim klubie. Ale to, co zrobił, to porównanie do Ribery'ego, choć oczywiście na wyrost, to akurat za tę jedną akcję myślę, że zasłużą.
Jakie nastroje za naszą południową granicą po tych trzech spotkaniach? Bo jak mówiłem na wstępie, no przeżyli Słowacy roller coaster. Mam tu na myśli oceny dziennikarzy.
Nastroje są takie, że oczywiście jest zaskoczenie tym, co Słowacja pokazała z Rosją. Jest radość z tego powodu, że w końcu ci zawodnicy zagrali właśnie z zaangażowaniem, walczą, pokazali serce. Natomiast no, nie da się zapomnieć o tych dwóch meczach i jest wiele komentarzy chwalących za mecz z Rosją, ale piszących, że pewnie i tak zabraknie punktów straconych na tych słabeuszach. Więc dominuje zaskoczenie, no, bo nikt się nie spodziewał takiego występu. Myślę, że nawet bez tych dwóch meczów to zwycięstwo z Rosją byłoby zaskoczeniem, a po takich dwóch słabych meczach to już w ogóle jest duże zaskoczenie.
Wiem, że Stefan Tarkowicz prowadził drużynę w finałowym meczu barażowym i ma zasługę w wywalczeniu awansu na Mistrzostwa Europy, ale czy zwolnienie Pawła Hapala było dobrym ruchem? A jeśli tak, to czy Tarkowicz to odpowiedni następca? Bo ja patrzę w CV i to jest taki etatowy pracownik Słowackiej Federacji z krótkimi epizodami w Żylinie, Koszycach i Tatranie Preszow. I to były dosłownie epizody.
Zwolnienie Pawła Hapala zapewne było dobrym ruchem, bo ta drużyna zmierzała donikąd. Czy zatrudnienie Tarkowicza było dobre? Słowacy dziennikarze, którzy długo są przy kadrze, często mówią, że był to wybór, powiedzmy, taki najprostszy, człowiek właśnie z związku, więc pewnie niezbyt drogi. Znane jego zarobki, one może szokują jakby Słowaków, ale ogólnie myślę, że w świecie piłki nie są przesadnie duże. No, Tarkowicz został tylko dlatego, że udało mu się wywalczyć ten awans, no a pamiętamy mecz z Irlandią, on też nie był jakiś bardzo porywający. Po tych dwóch meczach pierwszych, w tych eliminacjach, były oczywiście głosy, że należy go zwolnić, że potrzebny jest trener, który przygotuje drużynę tak, żeby nie było kompromitacji na Euro, że jest jeszcze właśnie czas, żeby to zrobić, że inne kraje zwolniłyby od razu po remisie z Maltą. Tutaj zostawiono trenera Tarkowicza. Czy jest to dobry trener? No, cały czas myślę, że są wątpliwości. To jedno zwycięstwo z Rosją nie może tego zmienić. Po prostu Stefan Tarkowicz, tak jak mówiłeś, nie prowadził długo żadnej drużyny, nie jest trenerem z nazwiskiem, nie jest trenerem z wielkimi osiągnięciami, więc tak naprawdę niewiele przemawia za tym, żeby on był selekcjonerem reprezentacji. Prawdopodobnie przemawia tylko to, że udało mu się wprowadzić drużynę na Euro, a przypomnę, że to wprowadzenie polegało na wygraniu tego gry z jednego meczu.
To prawda. Można mówić o falstarcie Słowaków. Ja sam tego słowa używałem po tych dwóch spotkaniach, ale jak spojrzymy w tabelę, no to tabela nie kłamie. Słowacja jest jedyną drużyną tej grupy, która nie doznała jeszcze porażki.
W ogóle ten Perkowicz nie doznał porażki. To jest tego taki drugi plus. No oczywiście sytuacja w grupie jest o tyle ciekawa, że tam te zespoły będą prawdopodobnie, tak jak przegrywają teraz, będą przegrywać dalej, bo Chorwacja to już też nie jest ta sama drużyna. Słowenia, która pokonała Chorwację, przegrywa potem z Cyprem, więc to powiedzmy też pewnie nie jest drużyna silniejsza niż to, co pamiętamy z naszej grupy, gdzie też mieliśmy Słowenię. A i Rosja już ze Słowacją przegrała, czyli praktycznie każdy to ze Słowacją przegrywa i pewnie te punkty będą tracone. jest to jedna z najbardziej wyrównanych grup, pewnie najciekawszych, bo tam jest tych, powiedzmy, czterech kandydatów, jeżeli Słowenia, a i Cypr pokazuje, że umie wygrywać. Więc to jest ta jedyna szansa Słowacji, że te punkty będą gdzieś tam sobie zabierane, ale też no, najprawdopodobniej Chorwacja i Rosja zrobią na Malcie i Cyprze po 6 punktów, więc rzeczywiście, tak jak mówią Słowacy kibice, może potem tych punktów braknąć. No teraz już Słowacja musi wygrywać nie tylko wszystko, co musi wygrać, ale też musi pokonywać, tak jak zrobiła to wczoraj Rosję, pokonać Chorwację, a już na 100% pokonać Słowenię. Więc praktycznie zero marginesu błędu.
No właśnie, ja sobie tak myślę, że...
mecze z dobrymi i nie mieć tych wpadek, które im się zdarzają.
No właśnie, ja sobie tak myślę, że jest 7 kolejek, to jest aż 21 punktów do zdobycia, ale w tej grupie, sam mówisz, nieźle obsadzonej, jednocześnie wyrównanej, no trudno będzie o 7 wygranych z rzędu i to nie ma się co czarować i to nie mówię tylko o Słowacji. Mi się nie chce wierzyć, by Rosja czy Chorwacja były w stanie zanotować taką serię.
No na pewno, bo ja przewiduję w tej grupie właśnie taki trochę wyścig, powiedzmy, żółwi. To znaczy porażki, straty punktowe, może się to dość długo wahać, kto awansuje, kto nie awansuje, ale to jest jedyna właśnie szansa Słowaków, że ta grupa jest akurat taka, że nikt tam pewnie specjalnie nie ucieknie.
Kamil Freliga opowiadał nam o nastrojach na Słowacji. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.
Pozdrawiamy.
Słuchasz Weszło FM.
Maciek Łuczak już razem z nami, dziennikarz Sport TVP.pl. Witam cię serdecznie.
Cześć, witam.
Za nami już większość spotkań eliminacyjnych do Mistrzostw Świata w Katarze, jeżeli chodzi o strefę UEFA podczas tej marcowej przerwy reprezentacyjnej. Jakie są twoje pierwsze wrażenia?
Moje pierwsze wrażenia są takie, że czasem trudno w nich znaleźć taką logikę i jakby przewidzieć, co się może wydarzyć w kolejnym meczu, bo tak naprawdę bardzo dużo niespodzianek, takich nie zawsze wynikających na przykład z poprzednich rezultatów, bo choćby mecze Turcji tak naprawdę wymykają się jakiejkolwiek logice, wygrywają z Holandią, wygrywają z Norwegią po to, żeby na koniec tego okna reprezentacyjnego zremisować u siebie 3-3 z Łotwą. Podobnie choćby Ukraina, która no najpierw remisuje na terenie Mistrza Świata, następnie również remisuje, ale u siebie z Finlandią. I takich niespodzianek dużo, dużo więcej, choćby tu wyniki Słowaków, chociaż tam akurat jest, powiedzmy, jakaś logika, no bo najpierw zremisowali z Cyprem, a potem zremisowali, zdaje się, z Maltą, więc tak naprawdę to trudno po prostu tutaj doszukiwać się często takich właśnie logicznych rezultatów, no ale to chyba jest generalnie cecha tego futbolu, o którym mówimy, że jest futbolem pandemicznym i tak naprawdę sporo jest niespodzianek, sporo takich dziwnych rezultatów i być może właśnie wpływa to przede wszystkim na natężenie meczów, no bo jednak byliśmy przede wszystkim przyzwyczajeni do tego, no, że rozgrywamy w tym oknie reprezentacyjnym raczej 2 mecze, a nie 3, no, a teraz standardem się staje rozgrywanie jednak meczów 3.
Mnie przeraża, powiem ci szczerze, problem koronawirusa wśród reprezentacji. Nie ma to, co się obecnie odbywa, zbyt wiele wspólnego z bańką, w której mieli być piłkarze. Nie uważasz, że można było to wszystko lepiej rozegrać?
Myślę, że można było to lepiej rozegrać, gdyby to zaplanować zdecydowanie wcześniej, bo ja zauważyłem takie nawoływania, nie wiem, czy masz coś podobnego na myśli, natomiast no dla mnie, powiedzmy, miesiąc temu, czy tak już powiedzmy, kiedy ta przerwa na kadrę się zbliżała, ale jeszcze była do niej jeszcze no przynajmniej kilka tygodni, no to pojawiły się na przykład w brytyjskiej prasie sporo takich nawoływań, żeby no w ogóle tę przerwę reprezentacyjną, powiedzmy, anulować i dalej rozgrywać ligi, a powiedzmy przenieść się być może na koniec sezonu i szybciej dokończyć wszystkie rozgrywki klubowe, a potem pozwolić na spotkanie reprezentacji. Dla mnie to brzmiało tyle logicznie, że powiedzmy po pierwsze reprezentacje te, które uczestniczą potem w Euro, no miałyby jednak dużo więcej czasu na przygotowania, no bo już spotkałyby się wcześniej i byłyby, powiedzmy, w tym takim kadrowym cyklu, bo najpierw rozegrałyby eliminację, a potem wielki turniej. A tutaj tak naprawdę wyjęto no, wielu piłkarzy, którzy rozjechali się po całej Europie, no być może nawet też w pewnych przypadkach po świecie. No wiemy, że odwołano eliminację w Ameryce Południowej, no ale są też inne kontynenty, które grają, więc no, rozjechali się do różnych państw, w różnych państwach różne są sytuacje covidowe, no, akurat jeśli chodzi o Polskę, to no to tutaj mogliśmy się spodziewać, że pewnie jakieś zakażenia będą i tak naprawdę do ostatnich godzin przed meczem z Anglią nie wiedzieliśmy, w jakim dokładnie składzie zagramy, więc myślę, że można było to zorganizować lepiej. Właśnie dla mnie najlogiczniejszym takim wyborem było granie dalej ligi, było dalej rozgrywanie Ligi Mistrzów, być może troszkę właśnie szybciej, żeby te wszystkie rozgrywki skończyć 2-3 tygodnie wcześniej, korzystając z tego okna, które by się stworzyło na granie, a potem spotkanie się już w gronie reprezentacji i granie najpierw eliminacji, a potem samego turnieju. I myślę, że to mogłoby wyjść na pewien plus, bo mniej by się wszyscy mieszali do mniejszej liczby podróży, byliby w środku sezonu zmuszeni i to by było lepsze. Natomiast na to trzeba by jakby ustalić pewnie dużo wcześniej. No nie można takich rzeczy robić pewnie, nie wiem, 10 marca czy gdzieś na początku marca, tylko to wszystko musiałoby zostać ustalone wcześniej. Ja mam wrażenie, że no w UEFA spodziewali się, tak przynajmniej mam takie przekonanie, że tam się spodziewali, że akurat już w marcu to nie będzie większych kłopotów i już sobie to wszystko zagramy, a tak naprawdę trochę tej kłopoty zaskoczyły, powiedzmy, kiedy okazało się, że gdzieś na przełomie lutego i marca wcale te problemy z COVID-em nie są rozwiązane i tak naprawdę zaraz nadchodzi przerwa na kadrę i my już nie wiemy, co zrobić, bo trochę jest za późno na takie działania przekładające cały sezon, bo faktycznie na to już wtedy było za późno.
Teraz to gdybanie, ale można było to rozłożyć także w inny sposób. Na przykład dana grupa w danej przerwie wszystkie swoje mecze gra w jednym państwie, na przykład w marcu w Polsce, we wrześniu na Węgrzech. Kwestia czysto logistyczna, która no moim zdaniem mogłaby zniwelować ryzyko zakażenia koronawirusem.
No tak, to są rzeczy dobrze znane z innych sportów, bo kojarzę tutaj na przykład, że polscy koszykarze grają w takiej bańce eliminację. Chyba zdaje się, że Eurobasketu, to jeśli się mylę i chodzi o Mistrzostwa Świata, to przepraszam, ale wydaje mi się, że to chodziło o Mistrzostwa również Europy i najpierw grali w jednym miejscu, potem ten cały turniej był rozgrywany w Polsce, więc faktycznie no, im mniej podróży i zmieniania krajów, no tym lepiej. Natomiast no, mówię, mam wrażenie, że nie bardzo o tym pomyślano w momencie, kiedy można było takie rzeczy robić, no bo nie można pewnie tego robić na tydzień czy na dwa przed, no bo troszkę już logistycznie jest na to za późno, a zrzemnięto się pewnie w okolicach w połowy stycznia, końca stycznia, no bo wtedy był taki czas na różne ruchy. To, o czym ty mówisz, też pewnie by pomogło. Natomiast no tutaj można powiedzieć, że wszyscy poszli na żywioł, no bo tak naprawdę żadnych takich, nie wiem, udogodnień, żeby to wszystko rozegrać w łatwiejszy sposób, nie ma. Gramy tak naprawdę tak, jakby się nic nie działo na świecie, a jednak no, nie ma się co oszukiwać, że kłopot jest.
No ważne, że udało się rozegrać jesienią Ligę Narodów, bo na pewno dzięki temu UEFA zgadza się wszystko pod kątem Excela. Tomasz Włodarczyk z Meczyków podał w naszym kraju pierwsze informacje o pomyśle zaszczepienia reprezentacji, które pojadą na Euro. Jak ty to widzisz? Bo Roberto Mancini sugeruje chociażby szersze kadry.
No mam nadzieję, że tak się stanie. To znaczy wiadomo, że to zawsze będzie taki kłopot w pewien sposób moralny, bo pewnie nie będzie wiele państw, czy rządów, czy nawet związków, które jakby będą chciały być uważane za te, które nie wiem, wepchnęły się za przeciętnego, szarego człowieka. I myślę, że tu może być największy kłopot, bo ja nie sądzę, żeby wśród piłkarzy, czy w ogóle zawodowych sportowców było wielu, no, którzy nie będą chcieli się poddać szczepieniom. Myślę, że jednak większość z nich jest takimi osobami, które wiedzą, że będzie dzięki temu jednak łatwiej kontynuować karierę i w ogóle uprawiać sport i tak dalej, więc to bym raczej nie szukał problemu, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast myślę, że może być to ewentualnie kłopot właśnie w takiej warstwie moralnej, żeby nie stawiać tych milionerów, tych bogatych piłkarzy ponad przeciętnego człowieka. Natomiast tu zdaje się, że chyba Zbigniew Boniek też w jednym z wywiadów, prawdę mówiąc nie pamiętam w którym, ale no, użył takiego argumentu, który akurat do mnie nie przekonuje, i że to są ludzie, którzy reprezentują nasz kraj. Podobnie zresztą mówił, zdaje się, że o olimpijczykach, którzy polecą do Tokio, że to są ludzie, którzy reprezentują Polskę, i jakby na tej podstawie uważam, że taki dostęp do, być może nawet minimalnie wcześniejszy do zaszczepienia im się należy. Mam nadzieję, że coś się stanie, no bo jeśli turniej Euro ma być turniejem, w którym codziennie przychodzą nowe wyniki badań i tak naprawdę dużo istotniejsze od tego, co na boisku jest, to co wyjdzie w laboratorium, to będzie taki turniej dziwny, no, taki turniej, którego bym nie chciał. I miejmy nadzieję, że się tak nie stanie, więc takie zaszczepienie faktycznie no, bardzo by pomogło. Oczywiście szersza kadra, no to To oczywiście jest też jakaś opcja, natomiast zastanawiam się, czy przy tych kadrach 23-osobowych, kiedy często na turnieje, powiedzmy, tych 3-4 piłkarzy z końca tej kadry jeździło, no nie powiem, że na wycieczkę, ale jednak w taki sposób, że ich szanse na grę i tak nie były zbyt duże, no to oczywiście są te topowe reprezentacje, które mogą powołać pewnie 30 zawodników i tam jakość będzie się zgadzała, ale czy akurat tych 30 zawodników jest na taki turniej, gdzie niektórzy zagrają 3-4 mecze bardzo potrzebnych, no jeśli nie byłoby szczepień, pewnie tak, no bo wówczas może ci wypaść 2-3 zawodników, czy nawet 4 z powodu zakażenia, ale ja mam nadzieję, że ten problem mimo wszystko zostanie rozwiązany zarówno na Euro, jak i podczas igrzysk, no bo jednak jeśli to są największe sportowe imprezy i one też generują mnóstwo przychodów i generalnie wszyscy chcą to, znaczy dużo ludzi chce to oglądać, to mam nadzieję, że jednak nie będzie tam rozdawał kart COVID, a po prostu obejrzymy sportową rywalizację. Mówię, reprezentowanie kraju uważam jest naprawdę dobrym argumentem do tego, żeby jednak komuś umożliwić zaszczepienie się, nawet jeśli ono ma być troszkę szybciej niż dla przeciętnego człowieka.
UEFA zapewnia, że Mistrzostwa Europy odbędą się zgodnie z harmonogramem. Wierzysz w to, że zagramy w kilkunastu państwach Europy?
Ja już sam nie wiem, szczerze mówiąc, o co o tym mam myśleć. Jeszcze kilka tygodni temu trudno było mi w to uwierzyć, ale ja widzę, że naprawdę UEFA idzie twardo i uważa, że naprawdę tak się może wydarzyć, więc widziałem też kilka tygodni temu wypowiedź prezydenta UEFA, pana Ceferina, że on nie bierze pod uwagę, to mnie szczerze mówiąc ucieszyło, natomiast nie wiem, na ile mam to traktować serio, że on nie bierze pod uwagę gry w ogóle przy pustych trybunach, że jeśli dana lokalizacja, dane miasto nie będzie w stanie zorganizować gry przy przynajmniej częściowo wypełnionych trybunach, bo to chyba była mowa o częściowo wypełnionych trybunach. Nie wiem, czy ktoś sobie mimo wszystko wyobraża pełne stadiony na Euro, z tym chyba może być kłopot, ale przynajmniej część zapełnionych trybun, no to trudno mi też sobie zarazem wyobrazić, że wszystkie 12 miast to spełni, bo myślę, że któreś może polec. Dlatego tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy dałbym sobie rękę uciąć za to, że zagramy tak jak jest to planowane. No ale też sobie potrafię wyobrazić, że koniec końców w jakiejś tam formule jednak te miasta postanowią wpuścić, no nie wiem, powiedzmy choćby 10 tysięcy kibiców. To oczywiście w trudniejszej sytuacji, bo ja myślę, że akurat na wyspach będzie łatwiej o to, żeby szerzej otworzyć stadiony. Pytanie, czy na przykład w Rosji, to też się pewnie z tym nie będzie kłopotu. Pytanie o kilka innych państw, choćby o Bilbao, w którym my będziemy grali, w którym przynajmniej mamy zagrać. No nie wiem, to się tak naprawdę tak zmienia, że trudno to chyba podjąć teraz taką konkretną deklarację, ale no też dość istotnym chyba faktem jest to, że czas upływa. Jeśli powiedzmy w kwietniu nie dojdzie do żadnych zmian, to już trudno mi sobie wyobrazić, że nagle w maju czy nawet gdzieś na początku czerwca będą jakieś zmiany na szybko. No, UEFA oczywiście działa różnie w tej czasie pandemii, więc powinien się spodziewać można wszystkiego, ale myślę, że czas na to jest tak maksymalnie gdzieś do połowy kwietnia. Jeśli się wówczas nic nie zmieni, no to chyba będzie ten turniej w takiej formule, w której, tak szczerze mówiąc, 2 miesiące temu czy 3, to kompletnie bym sobie tego nie wyobraził. No, ale mam wrażenie, że zmierza to tak ku temu, że zagramy tak, jak mieliśmy.
Wracając do eliminacji mundialowych, najbardziej gorącą sprawą jest brak VAR-u. Cieniem położyło się to chociażby na pełnym emocji i zwrotów akcji meczu Serbia-Portugalia, gdzie Portugalczykom zabrano zwycięstwo, nie uznając bramki Cristiano Ronaldo. Uratowali się w ten sposób Francuzi, bo bramka Griezmana w meczu z Ukrainą nie powinna zostać zaliczona. Jak ty postrzegasz, czy potrafisz w ogóle logicznie wytłumaczyć nieobecność tego systemu, który, no, dodajmy, był już i będzie na finałach Mistrzostw Świata?
No uważam, że jego brak to jest bardzo duże zaniechanie. To znaczy ja w ogóle jak widzę już te największe gwiazdy w futbolu, czy jak oglądam takie mecze właśnie z udziałem Francuzów, czy nie wiem, Anglików, nawet Polaków i tak dalej, tych wszystkich zawodników, którzy grają na co dzień w najlepszych ligach, to złapają się podczas meczu z Węgrami Polaków, że tam była przy którejś bramce, drugiej czy trzeciej dla Węgrów, taka sytuacja powiedzmy dość kontrowersyjna, że można było się spodziewać, że zaraz VAR będzie. Ja nawet nie mówię, że my zostaliśmy tam skrzywdzeni, czy jakby VAR by cofnął tego kolania. To chodzi, ale chodzi o to, że złapają się na myśli, że poczekajcie Węgrzy, bo wy się cieszycie, ale to zaraz przecież będzie VAR pewnie. I dopiero po chwili sobie uświadomiłem, że przecież w tych eliminacjach nie ma VAR-u. I człowiek się już tak przyzwyczaja do tego, że na tym najwyższym poziomie jednak VAR jest. Ja akurat jestem zwolennikiem VAR-u i jakby uważam, że w żaden sposób on, znaczy czasem frustruje, ale per saldo wszystko wychodzi na plus, bo jednak te oczywiste błędy w dużej mierze są wychwycone i oczywiście kontrowersje nadal istnieją, ale tak naprawdę dużo więcej zyskujemy niż tracimy, uważam, dzięki temu systemowi, więc tak naprawdę no to są chyba już jedyne takie rozgrywki, gdzie grają faktycznie ci najlepsi topowi piłkarze, w których tego systemu nie ma i uważam, że to jest duże zaniechanie, bo jednak gra idzie też o bardzo poważną stawkę. To jest gra o mundial, gra dla federacji poszczególnych o bardzo duże pieniądze, gra o wyjazd po prostu na Mistrzostwa Świata i tak jak ty mówisz, no nie, tak się też może pechowo złożyło, że faktycznie w tych eliminacjach kilka sytuacji było takich, które prawdopodobnie przeważę byłyby no, zmienione na inne decyzje, a te inne decyzje by być może skutkowały kompletnie innymi wynikami i to może mieć na koniec swoje poważne konsekwencje. Dlatego uważam, że tu jest duży błąd. I oczywiście też jest powoływanie się na to, czy te najmniejsze kraje byłyby w stanie ten system wprowadzić. Natomiast ja myślę, że nawet jeśli kłopot z tym, żeby nie wiem, w meczu z San Marino, rozgrywamy w San Marino czy w jakiejś Andorze i tych państwach nieco słabszych ten system wprowadzać, to uważam, że nawet jeśli nie da się tego zrobić, no to no należy przeciwdziałać błędom sędziowskim w tych najważniejszych meczach. To znaczy nawet jeśli nie, kiedyś zdaje się, że w polskiej ekstraklasie na początku było, że VAR nie był we wszystkich meczach w każdej kolejce, tylko był na wybranych. No to jeśli wiemy, że są kluczowe mecze w danej grupie, jeśli wiemy, że są mecze między, nie wiem, równymi rywalami i tak dalej, i choćby rozgrywamy mecz z Węgrami, my Polacy na stadionie, na którym jest Liga Mistrzów rozgrywana, na której ten VAR pracował kilkanaście dni wcześniej, no to nie widzę żadnych przeszkód ku temu, żeby on tam był, więc też takie obejmowanie tym brakiem VAR-u całości wszystkich spotkań tylko dlatego, że powiedzmy ci najmniejsi mogą mieć problem z tym, żeby on tam, żeby go u siebie zainstalować, no kompletnie tego nie kupuję, bo uważam, że w meczach z San Marino czy z Andorą i tak dalej, ten brak VAR-u nie jest żadnym problemem i nie będzie na 99%, ale już brak VAR-u w meczu Serbia-Portugalia, no jest bardzo dużym kłopotem, bo ten mecz się skończył pewnie innym wynikiem, więc no myślę, że tutaj może jeszcze być dużo kłopotów przez te eliminacje, bo tam to są jednak też eliminacje, gdzie tylko zwycięzcy grup wychodzą, to nie jest aż tak szeroko, że tak naprawdę może większość zespołów tych dobrych się dostanie, to naprawdę walka może być no i o pierwsze miejsce, i o wyjazd w ogóle, znaczy możliwość gry w barażach, dlatego już po tej pierwszej serii mamy, tak jak ty wspomniałeś o tych błędach, już są takie konkretne sytuacje, które można wskazać, a no pewnie będzie ich coraz więcej, bo po prostu tak ten świat wygląda, że sędziowie się czasem mylą i dobrze, że jest VAR, że ich poprawia ogólnie, no ale tego tutaj w eliminacjach bardzo brakuje.
Oberwało się w niektórych kręgach Cristiano Ronaldo za te wydarzenia z Belgradu, bo on w ramach protestu zszedł z boiska. Ty rozumiesz tę jego frustrację?
No tak po ludzku rozumiem. Natomiast z drugiej strony też no, ci zawodowi sportowcy, którzy od lat rywalizują na tych największych arenach, powinni pewnie być troszkę do tego, no nie powiem przyzwyczajeni, tylko no, powinni wiedzieć, jak się zachować w takiej sytuacji, więc no takie mam niejednoznaczne myślenie o tym, co zrobił Ronaldo, bo potrafię go zrozumieć, że on był sfrustrowany tym, co się stało, no ale też uważam, że obowiązuje pewna, no taka, nie wiem, takie zachowanie, które nie przystoi. Uważam, że tutaj też trochę do takiego czegoś doszło. No ale tu wracamy z powrotem do dyskusji, kto to wywołał, to znaczy wywołał, kto mu dopomógł troszkę i kto powinien no, zapracować na to, żeby takie sytuacje po prostu się nie działy. Więc ja bym tutaj troszkę tak pół na pół rozkładał winę za te nieprzyjemne sytuacje między Ronaldo, a jednak tych ludzi, którzy nie dopilnowali, żeby system VAR był właśnie w eliminacjach. Natomiast no, pewnie nie powinno się takich rzeczy robić, tak bym powiedział.
Maciej Łuczak był naszym gościem w audycji Droga do Kataru. Dziękuję ci bardzo.
Dzięki wielkie, pozdrawiam.
Pozdrawiamy również bardzo serdecznie.
Słuchasz Weszło FM.
I to już wszystko na dzisiaj. Gorąco zachęcam, drodzy Państwo, by śledzić sobie wszystkie grupy eliminacyjne. Emocji nie brakuje w żadnej. Dzisiaj pozostaje nam trzymać kciuki za biało-czerwonych, których czeka spotkanie na Wembley. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję już Kamil Kania. Do usłyszenia.
Słuchasz Weszło FM.